poza schematem.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Aleksandra Chromada. Dziś porozmawiamy o tych mieszkańcach naszych miast, których często nie zauważamy. Koty wolnożyjące są częścią miejskiego ekosystemu, ale ich życie bywa bardzo trudne. Choroby, wypadki, niekontrolowane rozmnażanie i brak odpowiedzialności ludzi sprawiają, że organizacje społeczne każdego dnia mierzą się z ogromną skalą potrzeb. Moją gościnią jest przedstawicielka Fundacji Koci Pazur, Alicja Jankowiak, organizacji, która od niemal 20 lat pomaga kotom w Poznaniu i okolicach. Dzień dobry, Alicjo.
Dzień dobry, cześć.
Organizacja obchodzi w tym roku swoje 20-lecie, tak? Jak to się stało, że już tak długo działa i jak w ogóle powstała Fundacja Koci Pazur?
Fundacja powstała dokładnie 17 maja 2006 roku w Poznaniu i przyczyną był narastający problem kociej bezdomności, niekontrolowanego rozmnażania się kotów, także to jest główny powód i nasza główna misja, czyli udział w programach kastracji i próba ograniczenia tego problemu na tyle, na ile jesteśmy w stanie.
A ty od jak dawna działasz w organizacji jako wolontariuszka?
Ja w fundacji już niedługo będę 6 lat. Zaczęłam w czasie pandemii.
I cały czas, jak rozumiem, tej pracy jest sporo, cały czas pracy przybywa. Na czym polega właśnie działanie fundacji? Wspomniałaś, że w procesach kastracji, tak? I w jakimś zaopiekowaniu też, ale jakbyś mogła rozwinąć?
W tych programach kastracji fundacja bierze udział na takiej zasadzie, że służy pomocą i również środkami finansowymi, które pozyskujemy częściowo od miasta Poznań, na kastrację kotów, które znajdują się na terenie miasta. Są to koty bezdomne, o których opiekunowie albo osoby, które po prostu się nimi zainteresowały, wiedzą, że nie są wykastrowane. To jest jeden z najważniejszych obszarów, którymi się zajmujemy. No bo wiadomo, jakby działając u źródła, mamy taką nadzieję, że jesteśmy w stanie nad tą sytuacją w jakiś sposób zapanować. Nam zależy na tym, żeby tych kotów było jak najmniej. Tak naprawdę zależałoby nam na tym, żeby nasza działalność nie była w ogóle potrzebna. No ale tak się stało, że od 20 lat problem nadal jest aktualny, także my cały czas działamy w tym zakresie. Poza kastracjami zajmujemy się też różnymi innymi obszarami, między innymi takim obszarem edukacyjnym. Prowadzimy wolontariat, czyli można do fundacji dołączyć jako wolontariusz i zajmować się naprawdę przeróżnymi obszarami. Od opieki bezpośredniej nad kotami, po na przykład działania w social mediach, na naszych różnych profilach, po tworzenie rękodzieła, które potem my możemy sprzedawać na rzecz naszych podopiecznych na różnych bazarkach. Można się realizować na przykład fotograficznie. Tak teraz w głowie przewijam sobie różne obszary i twarze wolontariuszy, czym się zajmują. Także naprawdę każda umiejętność, którą mamy, każdy nasz talent na pewno w fundacji znajdzie swój grunt i można nam w jakiś sposób pomagać. No i ten obszar edukacyjny, o którym wspomniałam, czyli każdy wolontariusz, który zdecyduje się dołączyć do naszej fundacji, jest wyposażany w wiedzę na temat kotów, na temat tego, jak działa fundacja, w jaki sposób można się zaangażować, jak wygląda prawidłowa opieka nad kotem, opieka weterynaryjna, opieka behawioralna, także naprawdę można zdobyć solidną wiedzę w fundacji.
To zanim jeszcze przejdziemy do potrzeb i do takich wyzwań, z którymi mierzycie się jako fundacja, chciałam zapytać, czy to jest tak, że na przykład ta strategia ochrony nad kotami, czy jakby kontroli ich rozrodu, ona się zmienia na przestrzeni lat i na przykład teraz są jakieś nowe schematy postępowania, czy to jest cały czas taki sam cel, na przykład ograniczenie ilości kotów. Jak to wygląda? Temat jest mi całkowicie obcy, więc tak się zastanawiam, czy na przykład teraz są też te podejścia bardziej humanitarne, czy na przestrzeni lat właśnie widać jakiś progres, rozwój?
Znaczy ja myślę, że one są równie humanitarne od samego początku, to znaczy no, proces, czy zabieg kastracji jest najlepszym, co możemy takiemu kotu bezdomnemu zafundować. Pokutuje wiele stereotypów na temat tego, że koty do swojego szczęścia potrzebują tej ciąży i rodzenia kolejnych miotów. To jest to absolutnie nieprawda. Dla kotki każda ciąża jest wyniszczająca organizm i potem też instynkt, który powoduje, że ona swoje kociaki chce wykarmić i wychować. Także to jest ogromny wysiłek, a taka kotka w okresie rozrodczym może być w ciąży nawet kilka razy w roku. Także z jednej kotki może nam powstać całkiem spora gromada kolejnych kotów niechcianych, także to po prostu się multiplikuje w ogromnym tempie. Jeśli chodzi o zasady takie ogólne przeprowadzania kastracji, no to tutaj nie, jakby zwierzętom nie dzieje się nic złego. Ten zabieg oczywiście jest przeprowadzany w znieczuleniu, w gabinetach weterynaryjnych, które są do tego odpowiednio wyposażone po zabiegu, kiedy on wymaga rekonwalescencji. No i jeśli kot jest w ogólnie dobrym stanie zdrowia i nie ma przeciwwskazań, żeby wrócił w miejsce bytowania, to po prostu tam wraca. Kocury po kastracji dochodzą do siebie szybciej niż kotki. Kotki wymagają tego czasu troszkę więcej, natomiast no, nie ma przeciwwskazań, żeby wróciły w miejsce bytowania, no bo po prostu my też każdego kota, którego kastrujemy, nie jesteśmy w stanie przyjąć.
Jasne, to bo zastanawiam się jeszcze, jaki jest cel. W sensie, czy chodzi o to, żeby każdy kot był zaopiekowany i miał swój dom, czy to jest okej, że te koty bezdomne są i żyją na dziko?
No to nie jest okej. Do tej sytuacji przyczynił się człowiek i my tak naprawdę teraz trochę sprzątamy na tyle, na ile jesteśmy w stanie. To znaczy staramy się ograniczyć tą populację kotów. Po prostu człowiek kota w historii tak się potoczyły dzieje, że człowiek kota udomowił, a następnie go wyrzucił, bo po prostu zmieniły się potrzeby. Często też ludzie wypowiadają się o tych kotach, że są koty dzikie. One nie są dzikie, one są zdziczałe. To jest dosyć istotna różnica. No i my jesteśmy im w naszym odczuciu winni tą podstawową opiekę, czyli zapewnienie tego, że one się już nie będą dalej rozmnażać. I taka kastracja też niesie za sobą szereg takich dobrych skutków zdrowotnych dla kota. Ogranicza popędy, instynkty. Taki kot wykastrowany też będzie na przykład rzadziej lub w ogóle wchodził w konflikty z innymi kotami, czyli będzie mniejsza transmisja chorób, również chorób, które są nieuleczalne. Wirusów kocich, które po prostu koty nabywają między sobą, między innymi przez walkę lub poprzez kopulację. No i te wirusy się rozprzestrzeniają oczywiście na inne koty. One są gatunkowo zamknięte, natomiast jeśli taki kot dziki miałby kontakt z kotem domowym, który ma właściciela, opiekuna, ale na przykład właściciel go wypuszcza i robi to w sposób niekontrolowany, no to ten kot może zostać zarażony taką chorobą.
Poza schematem. Jeszcze jedno takie pytanie z zakresu być może mitów. Może go obalimy, a może to wcale nie jest mit. Czy dzikie koty, czy zdziczałe, tak jak powiedziałaś, czy je można z powrotem udomowić? Bo spotkałam się z takim przekonaniem, że to już nie jest dla nich dobre właśnie.
Tak, no to jest jeden ze stereotypów, jedno z przekonań, które najbardziej jest obecne. Natomiast no, co zrobić z kotem, którego łapiemy na kastrację, albo który został zgłoszony i jest w ewidentny sposób, wymaga naszej pomocy. My go przyjmujemy i okazuje się w toku diagnostyki, że ten kot na przykład jest nosicielem tego nieuleczalnego wirusa. No nie możemy go z powrotem wypuścić na wolność. Znaczy, no, nasza odpowiedzialność nakazuje, żeby go już zachować w fundacji i objąć opieką, tak żeby na przykład ten wirus się nie rozprzestrzeniał. I zapewnić mu tą opiekę taką, żeby też no, jak najdłużej podtrzymać go w dobrym zdrowiu. No i on wówczas zostaje w fundacji. Oczywiście są koty łatwe i trudne. Są koty, które są przyzwyczajone do obecności człowieka, na przykład dlatego, że opiekuje się nimi jakiś karmiciel i one wręcz znają swoje pory posiłków, nie polują już może tak dużo, są przyzwyczajone do jakiegoś stopnia opieki, a na pewno obecności człowieka i jego bliskości. No i takie koty, jeśli przyjmujemy je z ulicy i one już pozostają w fundacji, no będą prostsze w oswojeniu i takim przyzwyczajeniu do życia już w 100% domowego. Natomiast są koty trudne i też takie w tej chwili fundacji są u nas, gdzie po wielu, wielu latach życia na tak zwanej wolności, a wolności, na którą nie mogą wrócić, bo po prostu to by oznaczało dla nich szybką śmierć ze względu na ich stan zdrowia, no wymagają dużej pracy behawioralnej z naszej strony i dużego wysiłku. Puentując twoje pytanie, no ja uważam, że nie robimy tym kotom żadnej krzywdy. Jest szereg rzeczy, szereg takich zasad, które możemy wprowadzić w naszych domach, mieszkaniach, które pozwalają na stworzenie dla kota warunków, które odtwarzają jego takie środowisko, to powiedzmy naturalne, zewnętrzne i pozwalają na spełnianie wszystkich potrzeb. Od aranżacji przestrzeni w domu, po właśnie odpowiednią gatunkowo dietę, opartą na karmie mokrej, bądź wręcz na takiej karmie, która jest oparta na surowym mięsie, bądź mięsie gotowanym, nie puszkowym, tylko samodzielnie takie pożywienie możemy przygotowywać. Są też osoby, które takie diety prowadzą dla kotów i przygotowują. Także możemy naprawdę świetnie odtworzyć to, czego kot potrzebuje u nas w warunkach domowych i zdecydowanie nie powodujemy nieszczęścia u tych kotów.
Dobrze.
Także ja bym była tego zdania.
Dobrze, dziękuję bardzo. To jeszcze jedno mam pytanie z półki takich nawet dosyć osobistych, ponieważ jako matka chłopca, który jest wielkim fanem kotów po prostu i zatrzymuje się przy każdym i to na wakacjach, za granicą i tak dalej, to jak to jest z tymi chorobami? Kiedy koty właśnie mają jakieś choroby, albo jak to jest, czy zdziczałe koty właśnie zagrażają w jakiś sposób zdrowiu człowieka?
No w kontakcie z każdym zwierzęciem żyjącym swobodnie należy zachować szczególną ostrożność. Koty w ogóle są zwierzętami, które potrzebują czasu na skrócenie dystansu, także zdecydowanie odradzałabym głaskanie na siłę, wyciąganie ręki, bo po prostu nie wiemy, jak dany kot może zareagować.
Oczywiście.
I on nie będzie kotem agresywnym. On po prostu będzie sygnalizował, to jest jedyny język, jaki posiada, tak? Dźwięki, które może wydać, albo no wręcz na przykład łapoczyny, będzie nam pokazywał, że naruszamy jego przestrzeń i on sobie tego kontaktu nie życzy. Także jeśli chodzi o coś takiego, to ja raczej bym sugerowała zachowanie dystansu. Oczywiście można spróbować czymś wartościowym takiego kota nakarmić, natomiast no nie szukania kontaktu na siłę. Można się od kotów zarazić na pewno częścią pasożytów, natomiast na przykład te wirusy, o których wspominałam, te nieuleczalne kocie wirusy, one są dwa. Jeden w skrócie ma nazwę FIV, drugi ma nazwę FELF. Oba są obniżeniem odporności. FELF jest wirusem kociej białaczki. To są dwa wirusy, którymi my się od kotów absolutnie nie jesteśmy w stanie zarazić. One się przynoszą wyłącznie pomiędzy kotami.
Poza schematem. A zatem, jeśli chcemy być przykładnymi obywatelkami, obywatelami wspierającymi działanie Fundacji Koci Pazur i w ogóle dobrobytu kotów, to jak powinniśmy się zachować, jeśli w naszej okolicy pojawia się jakiś kotek?
Na pewno warto się zorientować, zanim się kontaktuje z jakąś fundacją, czy ten kot przypadkowo nie jest czyimś kotem. Aktualnie niestety nawet na terenie miasta Poznania sporo osób swoje koty wypuszcza i w sposób niekontrolowany. Także warto zaobserwować. Często o tym świadczy na przykład obruszka założona kotu, która też nie jest dobrym pomysłem, to tak na marginesie, ponieważ kot na tej obruszce może się gdzieś zaczepić, zawiesić. No ale no, to by sygnalizowało, że ten kot jednak jakiegoś opiekuna ma. Kontakt z karmicielami. Często na osiedlach, w okolicach ogródków działkowych w Poznaniu są osoby, które po prostu regularnie dbają o te koty okoliczne i one świetnie sobie zdają sprawę z ich stanu, z ich potrzeb, z tego, na ile są oswojone i tak dalej, więc warto też porozmawiać. Jeśli chodzi o takiego kota, który nie wykazuje żadnych chorób, czy na przykład nie kuleje, w widoczny sposób nie jest ranny, no to warto się zainteresować, czy on jest wykastrowany i takim znakiem uniwersalnym tego, że kot już przeszedł kastrację, jest przycięte zazwyczaj lewe uszko, dosłownie końcówka, ścina się w gabinecie weterynaryjnym. To jest taki wizualny znak, że ten kot już jest wykastrowany, żeby go nie łapać ponownie, jakby żeby nie tracić tego czasu i energii na tego konkretnego kota. Natomiast no, jeśli widzimy, że kot wymaga pomocy, to na pewno w mieście Poznań jest oddział Straży Miejskiej, Ekopatrol, do którego warto takiego kota zgłosić, bo tak naprawdę w pierwszej linii obowiązkiem miasta jest udzielić choremu, powypadkowemu kotu pomocy. Miasto ma umowę z gabinetem weterynaryjnym w Poznaniu, gdzie takie koty mogą zostać skierowane na właśnie, żeby udzielić im pierwszej pomocy i potem zazwyczaj one trafiają do schroniska. No oczywiście też można zgłosić się do fundacji, tylko należy pamiętać, jakby jaka jest różnica między fundacją a schroniskiem. Fundacja to jest organizacja, która działa wyłącznie siłą wolontariuszy i ma swoje ograniczenia. My jako wolontariusze, to jest też jeden ze stereotypów, że to jest nasza praca zawodowa i w ogóle, że my z tego korzyści jakieś finansowe czerpiemy. To jest nieprawda. My działamy absolutnie za darmo i oprócz tego, że działamy w fundacji, mamy swoje rodziny, mamy pracę zawodową, także my też nie jesteśmy na wyzwanie, tak jak służby do tego powołane, czyli właśnie ta Straż Miejska, o której wspominałam, i Ekopatrol. Natomiast można próbować, oczywiście, no w większości fundacji w tej chwili jest problem miejsca, niestety, a ten problem miejsca wynika również z braku odpowiedniej liczby domów tymczasowych i wolontariuszy, którzy chcieliby się zaangażować w działanie fundacji. Dlatego my przede wszystkim gorąco cały czas nieustannie apelujemy o to, żeby rozważyć, czy ktoś chciałby się rozwijać w takim kierunku, czy dysponuje czasem, chęciami do tego, żeby rozwijać swoją wiedzę i żeby pomagać kotom w ten sposób.
To jest największe wyzwanie, szczególnie w tym sezonie, tak? Sezonie, w którym tej pracy jest bardzo dużo. Wspomniałaś też o tym, że to wsparcie wolontariackie może być i na poziomie social mediów, i w zakresie robienia fotografii na przykład, ale też samej opieki nad kotami. Istnieje takie coś jak dom tymczasowy i chciałam zapytać, na czym tutaj to polega? Na czym polega ta praca wolontariacka?
Tak, to jest w ogóle ciekawa formuła i nie każda fundacja w ten sposób działa. Być może my się tym wyróżniamy, to znaczy u nas nie ma takiego miejsca, które w wielu fundacjach nazywa się kociarnią, czyli takiej przestrzeni wspólnej, w której przebywają koty, które czekają na domy, które czekają na adopcję. My w Fundacji Koci Pazur takiej przestrzeni nie mamy. Fundacja opiera się na domach tymczasowych. Zanim kot trafi do domu tymczasowego, przebywa w naszej siedzibie, którą my potocznie między nami nazywamy szpitalikiem, ale też nie należy tego mylić z tym, że tam są na przykład obecni lekarze weterynarii albo jakiś specjalistyczny sprzęt. Nie, to jest miejsce, w którym koty przechodzą konieczną diagnostykę i profilaktykę, tak żeby mogły w bezpieczny sposób trafić do domów tymczasowych, bo w tych naszych domach tymczasowych często są po prostu inne koty. Więc chcemy się upewnić co do tego, że nie są nosicielami wirusów, są odpowiednio przygotowane, czyli na przykład odrobaczone, zaszczepione i mogą dołączyć do innych kotów w taki bezpieczny, zgodny z procedurami sposób. Natomiast tam jednorazowo może przebywać kilka kotów dosłownie, bo opieka nad takim kotem, który trafia z ulicy, jest bardzo złożona. To są częste wizyty u weterynarza, to jest podawanie leków, także też dyżury wolontariusze, które w naszej siedzibie działają, są... To jest masa pracy i wysiłku. Natomiast no, taki przygotowany kot trafia do domu tymczasowego i to jest absolutna podstawa u nas. My bez domów tymczasowych nie jesteśmy w stanie przyjmować kolejnych kotów i możecie się Państwo z tym spotkać i ja wiem, że to jest bardzo frustrujące i to jest też frustrujące dla nas, wolontariuszy, gdy dostajemy kolejne zgłoszenia, a proszę mi wierzyć, że tych zgłoszeń jest co najmniej kilkanaście dziennie, a my po prostu musimy odmawiać i to nie jest dlatego, że nam się nie chce, że, no nie wiem, mamy jakieś ukryte powody. Nie, te powody są bardzo przyziemne, po prostu nie mamy miejsca. Byłoby nieodpowiedzialne z naszej strony przyjmowanie kota, dla którego potem nie mamy miejsca.
A jak długo jest się tym domem tymczasowym?
To jest bardzo indywidualna sprawa. Niektóre koty trafiają do domu tymczasowego i błyskawicznie są adoptowane już do domu stałego. Natomiast ja myślę, że taką realną liczbą to jest od kilku miesięcy nawet do 2 lat z jednym kotem. Dlatego też, że, i to jest druga kwestia, która blokuje nasze ewentualne działania, posiadanie kota, w ogóle zwierzęcia aktualnie jest dosyć dużym wyzwaniem, również finansowym, nie ukrywajmy. Żeby zapewnić odpowiednią opiekę, odpowiednie żywienie, to są wszystko koszty. Także zainteresowanie adopcjami jest coraz mniejsze, niestety. A dla nas, jeśli kot już gotowy, cały przeskanowany, wyleczony, zaszczepiony, zaczipowany, wykastrowany i tak możemy wyliczać. Jest w domu tymczasowym, socjalizowany z człowiekiem, przyzwyczajony do życia w domu. Czeka miesiącami na taki dom, to on niejako, mówiąc brzydko, blokuje miejsce dla kolejnego kota z ulicy. Także, no, żebyśmy mogli mieć tą płynność, musimy mieć zarówno domy tymczasowe, jak i adopcję.
Czyli fundacja pośredniczy też w adopcjach. Zajmujecie się tym, tak? Tak,
jak najbardziej.
Można adoptować od was kotki.
Tak, tak, jak najbardziej. To znaczy, my prowadzimy adopcje dla kotów, które są naszymi bezpośrednimi podopiecznymi.
Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, zapraszam was serdecznie. Jeśli interesuje was wolontariat, a tym bardziej wolontariat wspierający zwierzęta tak naprawdę i fundację, która działa na rzecz zwierząt, to zapraszam was, żeby zapoznać się z tym, co robi Fundacja Koci Pazur. Moją gościnią była Alicja Jankowiak. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękujemy za zaproszenie.
Poza schematem.